Trzeci sektor w działaniu. Trzeci sektor w działaniu w Radiu Zielona Góra. W każdą niedzielę po godzinie 15. Zaprasza Izabela Kwiatkowska.
Chcieli przestać gadać i zacząć działać, bo na początku, jak piszą o sobie, dużo było haseł dotyczących rozwoju osobistego i osiągania marzeń typu marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia, wystarczy chcieć. Chrześcijańską Fundację Rozwoju Osobistego Rondo powołały w 2015 roku osoby, które chciały mówić ludziom o Panu Bogu, ale bardzo szybko się okazało, że to mówienie musi się przeradzać w czyn, że co prawda nie samym chlebem człowiek żyje, ale ten chleb na początku jest najważniejszy. To też w ślad za powołaniem fundacji utworzona została noclegownia, a 2 lata później schronisko dla osób bezdomnych i w trudnej sytuacji życiowej. W pierwszej części dzisiejszej audycji zapraszam do wysłuchania rozmowy z Małgorzatą Jaskulską, członkiem zarządu Ronda.
Głoszenie Słowa Bożego zaczynało skupiać wokół grupy inicjatywnej osoby w kryzysie bezdomności. No i same dziewczyny opowiadały, że no mówić o Panu Bogu można, natomiast ludzie muszą później wrócić do jakiegoś domu. I to było takim impulsem dla tej grupy, który spowodował, że zaczęto robić wszelkie działania, aby powołać fundację, która będzie zajmować się osobami w kryzysie bezdomności i która będzie dawała schronienie. Zjawisko bezdomności w Polsce to jest ponad 30 tysięcy osób. To są osoby, które żyją na ulicy, mieszkają i przebywają w placówkach i schroniskach, noclegowniach, ogrzewalniach. To jest taka grupa osób, których nie tylko zdrowie, ale życie jest zagrożone. To są niestety też takie osoby, które na ulicy umierają. W Zielonej Górze ta skala to jest w granicach 200 osób. Według danych statystycznych, no wiemy, że ta grupa jest dużo większa. Trzeba doszacować przynajmniej jeszcze do tych 30 tysięcy, około 15-20 tysięcy, ponieważ to są osoby, których nigdy nie udało się spisać.
Masz moc, włącz pomoc.
Tu właściwie jesteśmy od samego początku. Wiola Chorosi i Magda Stachowska, które zakładały to schronisko, to najpierw powołały to w formie placówki, która była noclegownią, ale noclegownią z całodobowym pobytem. Zapewniała wówczas doraźnie wyżywienie i środki czystości. Po zmianie przepisów noclegownia stała się całodobowym schroniskiem. I to, co się zmieniło, to całe wsparcie, które ci ludzie, którzy tutaj decydują się przyjść i skorzystać z tej pomocy, dostają. I kompleksowy program, w której te osoby dostają schronienie, wyżywienie, psychologa, terapeutę, prawnika i pracownika socjalnego. Chodzi o to, żeby tym ludziom zapewnić na tyle dobre warunki i na tyle dobre wsparcie, żeby one wyszły z bezdomności. No bo o rozwiązaniu bezdomności możemy mówić dopiero wtedy, kiedy człowiek z powrotem staje się domny, czyli z powrotem zamieszkuje w mieszkaniu. To jest o tyle ważny problem, że on nie dotyczy ludzi, którzy sobie na to zasłużyli. Naprawdę znamy historię wszystkich osób, które tutaj korzystają z tej pomocy i na to, że one się stają bezdomne, złożyło się wiele czynników, od konfliktów czy rozpadów rodzinnych, poprzez choroby psychiczne, poprzez chorobę alkoholową, utratę pracy, pobyty w szpitalu i stratę tej pracy i zadłużenie, które w związku z tym powstało. Więc to nie jest tak, że ktoś się staje osobą bezdomną z dnia na dzień. To trwa latami, to jest trochę czasami tak, że latami rodzina nie umie w tym się odnaleźć i pomóc, albo nie wie jak, albo nie chce, bo już jest też zmęczona. No i to jest też tak, że te sytuacje kryzysowe, które te osoby dotykają, przerastają je same, przerastają systemy rodzinne, a czasami okazuje się, że nawet system instytucjonalny jest po prostu niewystarczający. I osoby, które u nas są, to są takie, które są gotowe na ciężką pracę i zmianę.
Wszystkie?
Schronisko dla osób w kryzysie bezdomności, Rondo, to nie sanatorium. Tu te osoby, które przychodzą, muszą być po terapii stacjonarnej. Tu jest obowiązek podjęcia pracy, codziennej pracy na rzecz domu, włączania się we wszystkie akcje i działania, które robimy. Tu jest codzienne badanie alkomatem. Tu są generalki w sobotę, które w wydzielonych terenach trwają od 2 do 6 godzin. I wydawać by się mogło, że to wszystko jest obowiązkiem tych ludzi, bo my się na to z nimi umawiamy. I to jest trudne, my to wiemy. Widzimy, że dla nich to też jest trudne i dla nas to też jest trudne, bo to jest jakby ciągłe angażowanie. Natomiast w takim modelu pracy my widzimy sens i skuteczność. I to, co na początku dla ludzi wydaje się stwarzać trudność, bo muszą się tego nauczyć, muszą się przekonać, trochę wejść w jakieś takie ramy funkcjonowania, to z czasem staje się dla nich to normą. Ale my też na początku bardzo mocno uświadamiamy, że nie mamy czasu na to, żeby się wzajemnie oszukiwać, bo my wiemy, że jak ktoś tutaj będzie chciał się zmienić, to ma szansę wyjść z bezdomności, ale wiemy też, że jak ktoś nie znajdzie wsparcia w placówce, to na ulicy może umrzeć. Często w tej naszej pracy ocierają opieramy się o śmierć i nie możemy się oszukiwać, że będziemy czekać do jutra, aż ktoś będzie gotowy, bo czasami tego jutra może już po prostu nie być.
To jest audycja Trzeci Sektor w działaniu.
Są tacy, którzy tu trafili, ale nie podporządkowali się obowiązującym zasadom i musieli opuścić ośrodek?
Tak, no my na początku z każdym z mieszkańców się umawiamy na taki plan i trochę tak go też im od razu przedstawiamy, zanim ludzie tutaj przyjdą. Możemy ze sobą współpracować, są pewne zasady, które trzeba spełnić, ale może się okazać, że to nie jest placówka dla tej osoby na ten moment, tak? Jakby całe szczęście w Zielonej Górze mamy dużo placówek wsparcia, bo mamy i ogrzewalnię, i noclegownię, i schronisko drugie, i nasze. W związku z tym, jeśli osoby z kryzysie bezdomności szukają trochę dla siebie takiego miejsca, gdzie mogłyby się schronić i uratować przed zimą, ale też wybrać dla siebie takie formy wsparcia, no na które są gotowe, bo to jest tak, że jednak jak ktoś przebywa 5, 7, 10 lat na ulicy, średni czas to jest 7 lat, no to może nie być gotowy od razu na całe takie zaangażowanie. Czasami są ludzie, którzy najpierw muszą iść załatwić wszystkie sprawy zdrowotne, wszystkie sprawy prawne, a czasami po prostu boją się podejmować ryzyko, bo już im się kilkanaście razy w życiu nie udało. Mamy street workerów w Zielonej Górze, mamy kościół uliczny. To są cudowni ludzie, którzy co tydzień spotykają się z osobami na ulicy przy pomniku Westerplatte i tam trochę z nimi rozmawiają, trochę się z nimi modlą, ale też co tydzień rozdają ciepły posiłek i odzież. I to często jest taka grupa, bo my do nich też mieliśmy przyjemność dołączyć, która nie funkcjonuje w żadnej placówce. To znaczy, to są osoby, które żyją w pustostanach bardzo często.
Jak to jest możliwe, że ludzie potrafią przetrwać mróz, z jakim mieliśmy do czynienia jeszcze parę dni temu na ulicy?
Powiem pani, że ja nie wiem. Chociażby na tym kościelu ulicznym, gdzie przychodzą te osoby i my tam jesteśmy z nimi tylko przez godzinę. Jest tam okropnie zimno. Jak pomyślę sobie, że te osoby wracają do tych pustostanów i tam gdzieś szukają jednak takiego schronienia, chociażby dachu nad głową. Mamy zresztą te osoby później też często w schronisku. Mamy w tej chwili taką panią, która 4 lata żyła w pustostanie. Przygarnęli ją tam inni ludzie, którzy po prostu z nią tam byli. No i pytałam ją ostatnio, jak pani dała radę? Ona też do końca sama nie wie. Wiadomo, że to są czasami osoby, które są uzależnione od alkoholu.
Czasami? Czy większość jest uzależniona?
Czasami. Znaczy trzeba pamiętać, że wśród osób, które przebywają na przykład na ulicy, to też są często osoby chore psychiczne i nieleczone, więc nie mam takiej informacji, jaka to jest skala w stosunku do osób trzeźwych i osób uzależnionych. Z drugiej strony to są osoby, które piją, żeby nie czuć i to często od nich pada taka informacja na początku, ale to są też osoby, którym się naprawdę udaje i my mamy w tej chwili kilka takich osób, które udało się właśnie poprzez tą współpracę z kościołem ulicznym zawieźć do Ciborza czy do Obrzyc. Mamy u nas panią, która właśnie stamtąd po terapii już przyszła do nas i no cudownie zafunkcjonowała, w ogóle tak odżyła, bardzo się otworzyła, znalazła pracę. Z tego, co mówi, ona sobie nie wyobraża już powrotu do tego. Aczkolwiek to są osoby, które zawsze są w grupie ryzyka. Z bezdomności nie wychodzi się z dnia na dzień. To jest ciężka, wieloletnia praca. No i to, co my próbujemy robić jako fundacja, to nie tylko pomagać. My jednak trochę pracujemy w takim nurcie budowania wspólnoty z tymi ludźmi. Znaczy bycia z nimi w tych dobrych momentach, ale też bycia i budowania takiej relacji, żeby mieli do nas zaufanie i przyszli wtedy, kiedy jest im źle.
To była pierwsza część audycji, na drugą zapraszam po krótkiej przerwie.
Trzeci sektor w działaniu. Trzeci sektor w działaniu w Radiu Zielona Góra. W każdą niedzielę po godzinie 15.
Witam po przerwie. Wioleta Choroś, współzałożycielka Fundacji RONDO od 2019 roku, jest kierownikiem schroniska dla osób w kryzysie bezdomności mieszczącego się przy ulicy Malczewskiego w Zielonej Górze. Wcześniej kierowała fundacyjną noclegownią. Jak przyznaje, praca z osobami bezdomnymi całkowicie zmieniła jej postrzeganie świata, a rzeczy z pozoru drobne i nieistotne nabrały o wiele większego znaczenia.
Ja mam taką refleksję, zawsze to powtarzam tak mało skromnie, ale że chyba największą pracę w schronisku wykonałam ja sama. Na pewno nabyłam bardzo dużo pokory przez te lata. Dotykając codziennie trudności, różnych dramatów ludzkich, człowiek mocno przewartościowuje swoje życie i zaczyna doceniać drobne rzeczy, drobne radości, drobne sukcesy i to jest taka największa wartość. A nasz dzień wygląda tak, że od wejścia już nas witają mieszkańcy, bo zawsze ktoś tam w domu jest. Te uśmiechy, zawsze jest coś do załatwienia, jakieś sprawy, więc oni już oczekują naszego przyjścia do pracy. Jak się zmiana zmienia, dopytują, kto będzie na nocce, kto przychodzi po nocce. No i to już jest na początku dnia bardziej taka praca praca papierowa, biurowa, a następnie jak mieszkańcy wracają z pracy, no to już są rozmowy wspierające, to jest załatwianie różnych spraw mieszkańców, towarzyszenie im w ciągu dnia, wydawanie żywności, wyjście do lekarza wspólne, załatwienie jakiegoś dokumentu.
Czy mieszkańcy chętnie dzielą się z Panią swoimi przeżyciami z przeszłości, zanim trafili do schroniska?
Mamy taką procedurę pierwszego kontaktu, że zanim ktoś do nas trafi, zawsze staramy się umówić spotkanie i żeby taka osoba do nas przyszła. My jej opowiadamy, jak funkcjonuje nasze schronisko i też trochę chcemy się o tej osobie dowiedzieć. Wiadomo, że przy takiej pierwszej rozmowie staramy się być tacy oszczędni w tych pytaniach, żeby też nie dotykać zbyt trudnych rzeczy. A później mamy tak, że jak osoba jest do nas przyjęta, to dajemy sobie taki tydzień do dwóch na przeprowadzenie już takiego wywiadu bardziej rozszerzonego, po to, żeby ta osoba też trochę się do nas przyzwyczaiła, trochę nam zaufała, żebyśmy się nawzajem poznali. A najczęściej są to dosyć intymne rozmowy, bo te trudności, o których pani mówi, to nie są proste rzeczy często. Więc ten czas jest potrzebny, żeby sobie po prostu nawzajem zaufać.
Ilu w tej chwili macie podopiecznych w schronisku?
Obecnie jest to 12 osób. Oczekujemy na kolejne. Przychodzi pan z eksmisji i 4 kolejne są na terapii i też oczekujemy teraz na przestrzeni końcówki roku, początka stycznia mają się u nas pojawić.
Ma pani takie dane, ilu osobom udało się pomóc? Ilu opuściło schronisko i dzisiaj prowadzi samodzielne życie?
Oczywiście mamy taką statystykę, przepraszam, ale teraz jej nie przytoczę. Jest to na pewno około 300 osób, może już nawet 350. Rocznie jest to tak około 50-70 osób. Staramy się pracować z takimi osobami, które godzą się na tą obopólną współpracę. W sensie my tutaj u nas w schronisku za nikogo pracy domowej nie odrabiamy. My jesteśmy organem wspierającym, pomocowym, możemy podpowiedzieć różne rzeczy, ale jakby cała praca odbywa się po stronie mieszkańca. Od pójścia na terapię, przez znalezienie pracy, po ewentualne szukanie samodzielnego pokoju, jakby to są wszystko decyzje po ich stronie i działania, a my jakby możemy ich tylko wspierać. Więc jak pracujemy z osobami, to są już tak zweryfikowane, że mamy taką dużą nadzieję, że ta osoba jest w stanie fajnie zafunkcjonować w przyszłości. Myślimy sobie, że każdy pobyt każdego mieszkańca u nas, nawet jeżeli był krótkotrwały, to jednak coś wnosi, w sensie dla tych osób, bo mamy osoby, które wracały po 3-4 razy i za każdym razem jakby trochę z innym problemem. Coś się w międzyczasie prostowało, wychodziło coś dawniejszego i jakby takie małe, małe zmiany mimo wszystko gdzieś tam w ich życiu się działy. Mieliśmy mieszkańców od 18 roku życia do 83. Chyba najwięcej miał taki pan.
To jest audycja Trzeci Sektor w działaniu.
Obecnie mamy dwóch takich seniorów, którzy są u nas. To jest pan Zdzisiu i pan Igor. Obaj są około 3-4 lata. Z tego względu, że obaj oczekują na dom pomocy społecznej, gdzie pan Zdzisiu trafił do nas w 2016 roku, a planowany termin pobytu w DPS-ie miał szacowany na 2023 rok. Są na tyle aktywni, że pan Zdzisiu dzisiaj pracuje normalnie na umowie o pracę, na pełnym etacie. Więc jakby ten DPS miał teraz termin wyznaczony w tym roku, ale z własnej woli zdecydował się go jeszcze o chwilę odroczyć, woli być tu i pracować i się sam utrzymywać jakby tutaj w tym schronisku, niż trafić do domu pomocy społecznej, gdzie już wiadomo, to tak ciekawie nie wygląda. A z kolei pan Igor, który jest w trochę gorszej kondycji fizycznej, no to chodzi na warsztaty dla seniorów. Każdy mieszkaniec ma przydzielonego opiekuna i jakby tutaj praca opiekuna polega na tym, żeby tą indywidualną ścieżkę wychodzenia z bezdomności po prostu prowadzić, wspierać, monitorować postępy. Teraz bardzo mocno stawiamy jednak na to mieszkalnictwo społeczne, na rozwój mieszkań treningowych i to jest jakby taka dodatkowa możliwość dla nich, bo czują gdzieś tam trochę ten parasol nad sobą. Chyba 90% zadało nam pytanie, ale jak mi się nie uda, to mogę wrócić. Więc mają poczucie tego, że jeszcze wiele może się w przyszłości wydarzyć i takie poczucie, że ktoś jest, wspiera i jest miejsce, że jak mi się nie uda, to będę mógł zrobić ten krok wstecz i po prostu jeszcze chwilę popracować i za jakiś czas spróbować znowu.
Właśnie dlaczego pani taką pracę wybrała? Dlaczego pani to robi?
To jest ta chęć bycia blisko drugiego człowieka, ta chęć niesienia pomocy, ale też czerpania, bo w naszej pracy jest tak, że nie tylko dajemy, ale dużo dostajemy w zamian.
Co na przykład?
To jest relacja przede wszystkim. Każda osoba to jest jakby nowy znajomy, nowy członek tej naszej rondowej rodziny. I to jest wsparcie, to jest pomoc od mieszkańców, to jest ich dobre słowo. Kiedy na przykład chorowałyśmy na COVID-a, no to codziennie były telefony od mieszkańców, jak się pani czuje, czy jest wszystko dobrze. Gdzieś tam zaparkuje busem i widzą, że niosę coś ciężkiego, to już 4 mieszkańców biegnie, żeby pomóc. Więc to są takie wzajemne, drobne może gesty, gesty, ale bardzo dużo znaczące dla nas, że im też na nas zależy po prostu, że chcą nam też pomagać i to jest, myślę, taka bardzo fajna, wzajemna relacja. Najważniejszą rzeczą jest taka życzliwość i po prostu, żeby lubić drugiego człowieka, bo jeżeli to się zadziewa, to wszystko idzie dosyć gładko. My się śmiejemy, że czasami jesteśmy od wszystkiego, bo przykład musi iść z góry, więc jeżeli mamy na przykład sobotnie generalki, no to my też sprzątamy wtedy generalnie biuro. Jeżeli mamy jakiś wyjazd, coś tam robimy, no to też robimy to wspólnie. Jeżeli jest jakieś wspólne świętowanie, to nie jest tak, że zaganiamy mieszkańców do roboty, tylko angażujemy się wszyscy. I to się jakoś tak fajnie zaszczepia w mieszkańcach i jest naprawdę duża taka doza życzliwości. Czasami zdarza się oczywiście w takiej wspólnocie, gdzie tyle ludzi z różnymi swoimi bagażami przychodzi, że ktoś z kimś się pokłóci, ale mówię zawsze, że jak się kłócą, to kłócą się dwie osoby. A jak się śmieje, to się śmieje cały dom, bo ten ich śmiech jest bardzo zaraźliwy i odczuwamy to dosyć często i to jest chyba taka największa zapłata za tą pracę.
Teraz chwila muzyki, po której poznamy bliżej jednego z mieszkańców schroniska dla osób bezdomnych, pana Irka.
Trzeci sektor w działaniu. Trzeci sektor w działaniu w Radiu Zielona Góra. W każdą niedzielę po godzinie 15. Zaprasza Izabela Kwiatkowska.
Witam w trzeciej, ostatniej części audycji, w której historię swojego trudnego życia, ale też historię jeszcze trudniejszej walki samego ze sobą opowie pan Irek, mieszkaniec schroniska. Dowiemy się też, jak fundacja funkcjonuje dzięki ludzkim sercom, jak może ją wesprzeć przeciętny Kowalski. A co pan tutaj przygotowuje?
To ciasto urodzinowe dla pani Gosi. I tu od mieszkańców niespodzianka.
Wygląda wspaniale.
Ja jestem po prostu takim samoukiem i każde ciasto jest inne.
Piecze pan czy gotuje także?
Gotuję i piekę z pasji.
Dla siebie czy dla mieszkańców schroniska również?
To znaczy ja gotuję dla wszystkich, a jeżeli im smakuje, to znaczy, że jest dobre.
Długo pan tutaj już mieszka?
Jestem od stycznia.
Jak pan tu trafił?
To jest historia, to jest 5 lat mojego przygody z alkoholem. Trudne chwile tam po rozwodzie, obojętność, bezdomność. Pracowałem dorywczo, opętałem się, nie chciałem pomocy, bo całe życie po prostu byłem samowystarczony. Myślałem, że będę radę, ale to oszukiwałem sam siebie i bliskich rodziny. Chcieli pomagać, ja nie chciałem, bo przy końcu rozbiłem głowę. Skończyłem się szpitalem i pomoc właśnie pani Gosi tutaj i pani Violety. No drugi dom powiedzmy, tak, to jest dla mnie.
Ale co się stało, że wtedy pan tą pomoc przyjął, a wcześniej nie chciał?
Byłem oparty. Myślałem, że z tego wyjdę, z tego uzależnienia, tak? Bo to jest tak silna choroba, że nie da się tak samo. Wsparcie jest potrzebne. O to ja otrzymałem wsparcie, pomoc.
Jak pan dzisiaj by określił ten dzień, kiedy dał się pan przekonać i kiedy się pan złamał?
Przełom to miałem wcześniej, bo trafiłem do więzienia tam za niepłacenie alimentów, tak? Tutaj to coś zmieniło się w drugą stronę, tak? Myślenie fizyczne, samopoczucie, pomoc prawnika, terapeuty, lekarzy, cały czas pod nadzorem i to po prostu taką siłę daje, tak? Trzeba jakieś cele mieć, plany spełniać powoli, tak? Cierpliwość mieć, wiarę w to, co się robi, także małymi krokami.
Jak tutaj pan trafił, od razu pan zobaczył, że to jest szansa na zmianę życia? Czy jakiś czas panu zajęło na dojście do tego, że może jednak zmieni się moje życie? Czy na początku było tylko branie?
Ciekawość, co będzie, czy dam radę. Najważniejsze jest to, żebym go nie zawiódł, żeby te osoby widziały, że się staram, tak? No jeżeli nie ma uwag do mnie, to po prostu doceniam to i staram się w jakiś sposób, nawet gotowaniem, tak? Bo widzą to mieszkańcy, tutaj pamiętam, że gotuję, sprzątam, to nie ma problemu, tak? Ta ich praca nie idzie też na marne, tak?
Pracuje pan w tej chwili na zewnątrz?
Tak, ja cały czas pracowałem, bo takiej pracy szukałem, żeby mieć stabilność, pewność i dalej później będę po prostu realizował te cele, które mam założone i staram się to wszystko po prostu poukładać sobie w tym życiu, żeby ono było no nie proste, bo nie będzie proste, ale żeby z każdego problemu mieć rozwiązanie.
Jakie to są cele?
Mój główny cel to jest spokój w rodzinie mojej, jestem po rozwodzie, nie widziałem dzieci 5 lat, żeby z nimi się spotkać, porozmawiać szczerze, odchodząc, no zaniedbałem tą rodzinę, tak? No coś się już dzieje, tak? Takie już są gdzieś tam światło w tunelu i mam nadzieję, że to, no może nie teraz, może nie jutro, nie pojutrze, ale w jakimś czasie to się po prostu jakoś to zadzieje, czego teraz bardzo pragnę, bo praca, te materialne rzeczy pomagają w tym wszystkim, co robię, ale nie są takie aż istotne.
A czy rodzina wie, że wziął się pan za siebie, że pan nad sobą pracuje i że robi to też częściowo dla nich?
Tak, bo to oni o mnie walczyli przez 5 lat, tak?
Poddali się w końcu, tak?
Nie poddali się właśnie, cały czas byli przy mnie, to ja byłem takim źródłem, że nie chciałem tej pomocy, bo żeby pokazać, że ja sobie dam radę, że jestem takim silnym facetem. No ja w Ciboże byłem 3 razy, jechałem właśnie na leczenie stacjonarne, odwykowe od alkoholu, potem w Obrzycach, detoksy mnie, próby były, ale to nie było dla mnie leczenie, tak? Tylko żeby ta rodzina się właśnie uspokoiła, że coś sobie robię, żeby po prostu mieć spokój, komfort picia, o, w ten sposób mogę to powiedzieć. I dopiero ta ostatnia terapia w Ciboże, to ona była już taka dla mnie, gdzie wszyscy zrozumieją, że to jest choroba przewlekła, społeczna, nieuleczalna i śmiertelna przede wszystkim, tak? I na tym bazuje, tak samo, jeżeli rodzina najbliższa nie rozumie tej choroby, no to nie będzie potrafiła pomóc. Tutaj szacunek dla tych wszystkich pracowników, którzy przynoszą, to jest przede wszystkim ich cierpliwość, ich wiara w nas. tak? Bo oni sami podkreślają, że oni bez nas nie istnieją, tak? Oni sami się od nas uczą, a my się uczymy od nich.
Jak tak pan spogląda w przeszłość, coś by pan zmienił w swoim życiu z przeszłości, gdyby pan mógł je przeżyć jeszcze raz?
Życie jest takie, no fajne, bo nasz mózg potrafi sobie dowcipy robić. Nie żałuję całego życia, bo to, co wydarzyło się w moim życiu, to wszystko było, powiedzmy, pozytywne, tak? My ludzie to mamy różne te swoje umysły, tak? Czasami różnie postrzegamy świat. No i najlepiej, jakbyśmy skupili się na sobie, na swoich problemach, to by było po prostu może idealnie na tym świecie, ale tak nie jest. Nie? Zawsze będą zgrzyty między małżeństwem czy tą parą. Teraz jest to tęsknota, te wszystkie te uczucia, które u nas są, ta miłość, wiara, cierpliwość, tak, wybaczanie, to każdy to ma, znasz. Nawet nie wie, że ma, ale on ma. To nie ma pozytywnych emocji, negatywnych. One są. A ludzie pamiętają, że wymyślimy sobie teraz nie jak to ciasto.
Masz moc. Włącz pomoc.
Jesteście organizacją pożytku publicznego, jesteście fundacją pomocową. Kto was wspiera, a kto was mógłby jeszcze ewentualnie wesprzeć? I jak wam można pomóc?
Fundacja powstała tak naprawdę właśnie dzięki ludzkim sercom. Wielu ludzi, którzy tu na początku się zaangażowali, przywozili wszystko, i meble, i odzież, i to wszystko było tutaj jakby zagospodarowywane. W tej chwili funkcjonujemy dzięki dofinansowaniu w 1/3 kosztów z Urzędu Miasta na funkcjonowanie schroniska. Szukamy też innych źródeł finansowania, żeby skleić ten budżet i żeby wystarczyło na wszystkie potrzeby i schroniska, i mieszkań, i osób, które wyszły ze schroniska i którym też dalej pomagamy. Mamy też taką całą grupę osób, około 40, które korzystają ze wsparcia naszego, chociażby w postaci żywności. Zbieramy też odzież. Na pewno dzięki darowiznom osób fizycznych, to też jest taka grupa osób, która już od wielu lat nas wspiera i taką swoją dziesięcinę przekazuje na rzecz fundacji. Współpracujemy też trochę akcyjnie, niesystematycznie z firmami, najczęściej przy remoncie mieszkań treningowych. To wtedy dostajemy wsparcie na przykład z Kronopolu na panele czy płyty do robienia szaf. Gaja nam pomaga. No mamy trochę firm budowlanych, które akcyjnie nam przekazują wszelkiego rodzaju artykuły budowlane. Współpracujemy też w ramach programu Nie marnuj żywności ze sklepami spożywczymi, tymi wielkogabarytowymi, i 3 razy w tygodniu odbieramy najczęściej warzywa, ale też mamy takie grono około 100 osób. Ja ich nazywam przyjaciółmi fundacji, bo to są osoby, które na SMS-a przy każdej potrzebie, którą mamy, po prostu stają w rzędzie zespołu, który jest chętny nam pomagać, czy nam coś przewieźć, czy nam coś pomóc, czy właśnie zebrać zbiórkę odzieży, bo akurat na ten moment potrzebujemy. Więc to nam też daje takie codzienne poczucie, że tak jak nasi mieszkańcy nie są sami, bo my jesteśmy z nimi, tak my w tym procesie pomagania, no mamy taką grupę ludzi, którzy nas wspierają, i oni nie tylko nas wspierają w postaci rzeczowej czy finansowej, oni tu po prostu przychodzą.
No i jeszcze można was wesprzeć poprzez 1%.
Tak, bardzo zapraszamy do tego, aby po pierwsze wejść na Facebooka Dom Rondo, bo tam na bieżąco można zobaczyć, co robimy. Tam też mamy nasze akcje, w ramach których przełamujemy stereotyp postrzegania osób w kryzysie bezdomności. Ostatnia najpiękniejsza sesja fotograficzna naszych mieszkańców. Myślę, że państwo nie rozpoznają, kto jest mieszkańcem, a kto pracownikiem. Tam też jakby dzielimy się naszymi doświadczeniami, akcjami, które organizujemy, więc 1% jest przeznaczone na Fundację Rondom. Na pewno w przyszłym roku będzie też na uruchomienie kolejnego mieszkania. W tej chwili to jest dla nas kluczowe działanie, żebyśmy tutaj w schronisku zapewniali jak najlepszą taką pomoc kompleksową, po to, żeby ludzie mogli pójść dalej, a docelowo, żeby też mogli mieszkać w swoich czterech ścianach.
To wszystko w dzisiejszym 13 odcinku audycji. Na zakończenie warto jeszcze dodać, że Fundacja Rondo to nie tylko schronisko. To także ewangelizacja, czyli cosobotnie spotkania u ojców franciszkanów na wspólnej modlitwie, i wreszcie rekreacja, czyli imprezy organizowane na Dzikiej Ochli. Z tej ostatniej działalności organizacja zamierza jednak zrezygnować i skupić się wyłącznie na pomocy i modlitwie.
Trzeci sektor w działaniu. Trzeci sektor w działaniu w Radiu Zielona Góra. W każdą niedzielę po godzinie 15:00.